Los Żydów zależał od decyzji Niemców.
Był pogrom tutaj w Niewoszewie?
Zabijania?
Było zabijanie Żydów przez Polaków?
Widziałam, jak ich rozstrzelali.
Gdzie, ale...
Tam. Byli sąsiadami. Się przyjaźniliśmy z nimi. No miałam 15 lat.
They were dangerous times.
I komu pierwszemu pani opowiedziała?
A wam. Wam pierwszym.
Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa w programie Postscriptum. Dziś naszym gościem jest pan dr Tomasz Domański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam Państwa.
I co ważne, jest pan recenzentem filmu, o którym dziś będziemy rozmawiać. A ten film traktuje o relacjach polsko-żydowskich, bardzo trudnych relacjach polsko-żydowskich podczas strasznej, okrutnej niemieckiej okupacji w latach II wojny światowej. Wśród sąsiadów, to tytuł tego filmu dokumentalnego w reżyserii Joława Potasza. Ten film przenosi nas do niewielkiego Gniewoszowa. Ta miejscowość w latach niemieckiej okupacji znalazła się pod okupacją niemiecką w generalnym gubernatorstwie w dystrykcie radomskim. I film opowiada o losach rodziny Goldsteinów, a właściwie poznajemy tę historię rodziny oczami młodego, dorastającego chłopaka Jakowa Goldsteina. Poznajemy losy tej rodziny przed wojną, w trakcie okupacji, jak i bezpośrednio po niej. Film kończy się dramatem, ale tego jeszcze nie zdradzimy. Natomiast szerokim tłem dla tej opowieści o historii rodziny Goldsteinów są wątki związane z postawami Polaków wobec Żydów. I o tym dziś będziemy rozmawiać, ale jeżeli pan pozwoli, zacznijmy od tego, czego w tym filmie nie ma. A nie ma w nim realiów niemieckiej okupacji, niemieckiego terroru skierowanego przeciwko Polakom. Widzimy losy Żydów, ale Polacy na tym filmie tak jakby żyli w miarę normalnie.
No właśnie, panie dyrektorze, szanowni państwo, no problem z tym filmem polega na tym, że poza tym, że oczywiście, że ten film jest, może zacznę od tego, że ten film jest, krótko mówiąc, dobrze zrobiony, w tym sensie, w sensie warsztatowym, bo mamy wypowiedzi świadków, mamy wypowiedzi ekspertów, mamy nagrania, mamy zdjęcia, które są wtłoczone i mamy
bardzo
również...
Bardzo ciekawe animacje.
Bardzo, właśnie, o tym chciałem wspomnieć. Właśnie mamy też animację, która by uzupełniają całość tego obrazu pod względem takim warsztatowym, twórczym, artystycznym i to tworzy tak całkiem udane dzieło. Natomiast od strony takiej, bym powiedział, faktograficznej, zwłaszcza pewnego kontekstu historycznego, tła, do którego ten film się ma odnosić, to tutaj więcej jest tego, czego nie ma w tym filmie, a co być powinno, aby film był zgodny z realiami epoki i w ogóle z prawdą historyczną, z tym, co my jako historycy wiemy o II wojnie światowej, o okresie dwudziestolecia wojny i powojnia, niż to, co tam jest w tym filmie. I to słusznie pan redaktor zwrócił na to uwagę, że te braki są kluczowe dla zrozumienia w ogóle tego filmu, a raczej pewnego przesłania, które ten film za sobą niesie. O czym ja tutaj mówię? Mianowicie chodzi o to, że wspominał pan o realiach okupacyjnych, o terrorze niemieckim, o okupacji. No właśnie, tych wszystkich wątków ten film jest pozbawiony. Przede wszystkim nie dowiadujemy się z tego filmu. Ale dlaczego to jest, najpierw tego, dlaczego to jest takie ważne? To jest o tyle ważne, ponieważ film odnosi się, nawet w tytule ma zapisane wśród sąsiadów. Czyli teoretycznie powinno być tak, że autorzy filmu o tych sąsiadach nam opowiadają. O rodzinie Goldsteinów oczywiście, prawda, no bo oni są głównymi bohaterami, ale o tym tle, prawda, w backgroundzie, w ogóle o tych ludziach, z którymi oni się stykają. I tak na dobrą sprawę to mamy do czynienia z pewną masą. My nic o tych ludziach nie wiemy i właśnie między innymi o realiach, warunkach, w jakich oni żyli. Przypominam panu rektorowi, czy wszystkim państwu, wszystkim widzom, którzy nas oglądają, że no, okres II wojny światowej, to jest, jeżeli chodzi o dystrykt radomski, to jest hekatomba nie tylko co do zagłady, bo to jest oczywiste, grubo ponad 300 tysięcy Żydów zamordowanych, ale to jest ponad 100 tysięcy, grubo ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych. Skala zbrodni niemieckich niewyobrażalna, ale również skala niemieckich zbrodni związanych z udzielaniem pomocy Żydom.
I to jest bardzo istotne. W Polsce, okupowanej Polsce, Niemcy wprowadzili, no trudno powiedzieć prawo, ale tak, to było ich bezprawne prawo, wprowadzili zasadę karania śmiercią nie tylko człowieka, który udzielał pomocy Żydom, i nie chodzi tylko o przechowanie, ale im dalej w okupację, tym te kary były za mniejsze, drobniejsze wykroczenia, wręcz za rozmowę z Żydem groziła kara śmierci. Nie tylko temu, który rozmawiał, ale jego rodzinie, czasem też za posiadanie informacji o tym, że Żydzi, że ktoś ukrywa Żydów, i niepodzielenie się tą informacją z władzami okupacyjnymi groziła już kara śmierci. W tym filmie pada tylko raz jedno zdanie wypowiedziane przez bardzo już wiekową Polkę, dość niezrozumiałe, które brzmi mniej więcej tak, że przecież i tak mogliby wymordować całą rodzinę. Ale nie wiemy, żydowską, polską, nie ma tego wskazania, że w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci.
No właśnie, zwróciłem uwagę na ten wątek, ponieważ jest on w ogóle kluczowy dla zrozumienia postaw Polaków wobec zagłady i wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Żeby w ogóle mówić o tym, że czy współcześnie, czy zwłaszcza w tamtych czasach, żeby można mówić o tym, czy mam możliwości, mogę udzielać pomocy drugiemu człowiekowi, no to musimy nakreślić realia, w których on funkcjonował. I tak jak pan, a te realia kształtowali Niemcy, tak? No, postawy Polaków wynikałyby pewną wypadkową polityki niemieckiej na tych obszarach. Ona była inna, na przykład nie wiem, we Francji, w Belgii, w Holandii, a inna była tutaj, na terenie centralnych ziem polskich, czyli generalnego gubernatorstwa. Stąd ja przestrzegam przed taką pewną uniwersalizacją postaw wobec zagłady. To jest bardzo niebezpieczny kierunek, to jest błędny kierunek poszukiwań, porównywań. Ale wracając do tego pytania o karę śmierci. Otóż ze zdziwieniem, proszę Państwa, no ze zdziwieniem, oglądając ten film, oglądałem go kilkukrotnie, no siłą rzeczy, ponieważ napisałem recenzję tego filmu, która jest tutaj na naszej stronie internetowej, ale obszerna będzie w naszym czasopiśmie Polish Jewish Studies, numerze 7. Ze zdziwieniem odnotowałem fakt, że tam w ogóle, nie tylko, że nie ma realiów okupacyjnych, tego terroru codziennego dotykającego Polaków, ale w ogóle nie ma mowy o tym, o czym pan wspomniał, o karze śmierci, a to jest podstawowy element jakby sine qua non postawy ludzkiej. I mało tego, nie tylko, że tego nie ma, ale również wyartykułowano bardzo mocno, zwróciłem uwagę, że to w niewielkiej odległości czasowej ta sama pani z kolei bardzo wyraźnie, bardzo mocno podkreśla, że mało który Polak ukrywał Żyda. Mało. Mniej więcej takie zdanie cytuję z pamięci, więc, ale mniej więcej...
Ale właśnie bez wyjaśnienia tego potwornego
No właśnie, ale kiedy zderzymy, że ta sama pani dość niewyraźnie wspomina o jakichś represjach, nie wiemy, kogo one dotykają, ale jednocześnie twórcy filmu bardzo mocno zadbali o to, aby ten głos, który brzmiał jak zaniechanie, jak potępienie, zaniechanie, obojętności, on do takich zjawisk społecznych się od pewnej znieczulicy, do tego się odwoływał. W ogóle, czy możemy w ogóle określać te relacje polsko-żydowskie czasu wojny, o tym zaraz wspomnę, ale wyraźnie różni się od tego o karze śmierci. No, mam takie wrażenie, jakbyśmy ten wątek prześladowań za pomoc Żydom w ogóle gdzieś twórcy ukrywali, jakby go gdzieś próbowali nam schować, natomiast wyartykułować to, ten wątek powiedzmy obojętności. Dziwię się, że przecież i w filmie występują różni eksperci i tak dalej, no że głosem eksperckim no tego nie opowiedziano tego.
Ale to jest o tyle bardzo bolesne, zwłaszcza dla, myślę, mieszkańców Gniewoszowa, że latem 1943 roku, tuż obok, bo to działo się dosłownie w sąsiedniej wsi Zwola, Niemcy zamordowali 60 Polaków i tropy wiodą właśnie, że była to kara za pomoc Żydom.
No właśnie, tu bym pewne sprostowanie, panie redaktorze, bo w sąsiedniej wsi w Zwoli zamordowano dwie osoby, dwóch mężczyzn za pomoc Żydom. Natomiast jakbyśmy spojrzeli szerzej na tą okolicę, Gniewoszów, Ciepielów, tamte rejony, bo to są kilkanaście...
Sąsiednie wioski.
Sąsiednie wioski, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, to nie jest obszar daleki od siebie. I tam Niemcy zamordowali w tym czasie, na przełomie 42, 43 roku, rzeczywiście ponad 60 osób, 60 Polaków za pomoc Żydom. No to nam pokazuje skalę zbrodni i skalę niemieckiego zaangażowania w tropienie wszystkich Polaków, którzy udzielali Żydom schronienia, czyli uniemożliwili swoją postawą heroiczną, co tu dużo mówić, zrealizowanie przez Niemców naczelnego zadania, jednego z głównych dla nich zadań wojennych, czyli wymordowania wszystkich Żydów uznanych za zbędnych. Ale to prawo przeciwpomocowe, bo to też o tym musimy wspominać, no bo to nie jest tak, że to jest jakby zarządzenie Hansa Franka o wprowadzeniu kary śmierci z 15 października 1941 roku, że to jest jakiś pojedynczy dokument, jakiś edykt, rozporządzenie, które on wydał, ale to jest ciąg normatywów, które się wpisywał w jakby wzmuszenie Polaków do tego, żeby zaprzestali kontaktowania się z Żydami, następnie zaprzestali udzielania im pomocy i wreszcie trzeci element tego prawa przeciwpomocowego no bardzo mocno wpływał na to, aby dezintegrować Polaków i Żydów, ponieważ Niemcy mieli świadomość, że po 1942 roku wielu Żydów próbowało się ratować po polskiej stronie, po tak zwanej aryjskiej, więc z niemieckiego punktu widzenia należało wytworzyć taką atmosferę strachu, wrogości między Polakami a Żydami, żeby do tych faktów pomocy nie dochodziło.
Czyli podzielić obywateli, społeczność przedwojenną II Rzeczpospolitej i wskazać, że ci są źli, ci są mniej źli. Te podziały to był system zarządzania terrorem, ale...
No właśnie, to jest kluczowy element, czyli systemowe zarządzanie terrorem, które nie polegało tylko na tym, że nie wiem, Niemcy otaczali jakieś wybrane miejscowości. Nie. Niemcy bardzo często uderzali punktowo na zasadzie brutalnych represji, mordowania rodzin, jak w Ciepielowie, jak w Zwoli, na oczach ludzi, tak? To robili po to tylko, żeby zasiać strach wśród Polaków, jeżeli chodzi o kwestię pomagania Żydom.
I jednocześnie faworyzować, nagradzać te najbardziej obrzydliwe postawy.
Dokładnie. No to jest prosty mechanizm społeczny, który w anormalnych warunkach państwa totalitarnego niemieckiego sprawdzał się, ale to też jest kwestia, o tych postawach myślę jeszcze wrócimy, bo one są, znaczna część, wrócę do tego wątku, postaw, które my uznajemy za postawy negatywne wobec Żydów, Polaków wobec Żydów, to są postawy wymuszone. To są postawy, które jeszcze raz podkreślam, to są postawy, które są konsekwencją niemieckiej polityki okupacyjnej wobec Polaków i Żydów.
Ale tak zastanawiam się po obejrzeniu tego filmu, skąd takie różnice w pamięci, w postrzeganiu warunków okupacji przez Żydów ocalałych z Holokaustu, czyli musieli uzyskać jakąś pomoc, i Polaków, którzy przeżyli okupację. I doszedłem do wniosku, że z perspektywy Żydów ukrywających się, no tak jak ten młody bohater filmu, który gdzieś w Warszawie w Pawlaczu w jakichś niesłychanie trudnych warunkach przetrwał okupację, dla nich nawet wejrzenie przez okno i widok w dużym mieście Polaków chodzących po ulicy mógł sprawiać wrażenie, że żadnego terroru nie ma, że Polacy żyją normalnie. Może stąd taka różnica w pojmowaniu przeszłości.
Poniekąd ma pan redaktor rację, to znaczy powinniśmy też chyba spojrzeć na ten film nieco szerzej, to znaczy ja bym widział w ogóle ten film Potasza jako takie dzieło bezkontekstowe. To znaczy mamy do czynienia z tym, że kształtuje się pewną narrację historyczną, opowiadanie o relacjach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej i poprzez publikacje naukowe, poprzez publicystykę i poprzez między innymi też film czy dokumenty filmowe. I ten film jest jakby dopełnieniem tego obrazu, tylko że w warstwie filmowej, tak, czyli w warstwie wizualnej. To znaczy, że z jednej strony ta narracja, o której pan mówi, czyli tego postrzegania, jakby, że właściwie kontekst czy sytuacja okupacyjna nie miała znaczenia, wynika z jednej strony z analizy źródeł tych wspomnień, relacji, które Żydzi po sobie pozostawili, czyli bo tam tego nie ma, tak? No bo to jest oczywiste, że Żydzi skupiają się na sobie. To jest bardzo proste, oczywiste. To Polacy skupiali się na sobie, zostawiając relacje, a Żydzi skupiali się na sobie. Ale, jedno zdanie tylko, a z drugiej strony, to jest też no, pewien nurt pisarski, czy opowiadanie o II wojnie światowej, badawczy, który te wszystkie realia całkowicie pomija i no, próbuje nam przedstawiać te wydarzenia tak, jakby Niemcy mieli wpływu, prawda, czy nie wpływali bezpośrednio na to, co się działo. Dodam tylko, że no to jest w myśl takiej zasady wyrażonej w jednej z publikacji, gdzie autorzy tej publikacji stwierdzili, że los Żydów w latach 42-45 zależał od postawy Polaków. No przepraszam, los Żydów zależał od decyzji Niemców, a nie przede wszystkim.
Ale w tym filmie jest jeszcze jedna sugestia, tak bym to nazwał, bo to się pojawia w animacjach. Polacy za pomoc udzielaną Żydom biorą pieniądze. Wyraźnie widać, Żydzi przekazują kosztowności, przekazują dużo pieniędzy. I ten młody człowiek mówi, tak, to oni brali pieniądze. Przekaz jest taki, robili to z chciwości, zwłaszcza, że ta animacja nie przedstawia zwykłych ludzi. Mama tej rodziny jest przedstawiona jak anioł, ma takie skrzydła, chroni dziecka. Piękny obraz, ale Polacy biorący Żydów na przechowanie jawią się zupełnie inaczej. Takie karykatury, źli ludzie, tak bym to powiedział, w odbiorze.
No właśnie, tutaj mamy do czynienia z kolejną płaszczyzną, którą należałoby przeanalizować w tym filmie, czyli pewnego wyobrażenia tego, jak odmalowano, krótko mówiąc, Polaków w tych animacjach. Całkowicie się zgadzam z panem redaktorem, no ciężko się nie zgodzić, bo tak to zostało przedstawione. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, no właściwie odbiór jest jednoznaczny. Polacy to są chciwcy, którzy po prostu z chciwości, ewentualnie tym Żydom to w ogóle ciężko nazwać pomocą, tak? To jest tylko zarabianie pieniędzy na biednych Żydach. Natomiast kolejny obszar nam się tutaj jakby włącza, czy kolejny obszar myślenia przyczynowo-skutkowego, który należałoby przedstawić. Po pierwsze, kiedy tam pada w tym filmie takie zdanie, że dzięki kontaktom z Polaką można było otrzymać czy zdobyć żywność. Tak? No pytanie jest oczywiste, a skąd mieli Polacy żywność?
Też musieli ją zdobyć.
No też musieli ją zdobyć, prawda?
To kosztowało.
Trzeba było robić dyskretnie, na donosy, na różne możliwości, sytuacje można było, krótko mówiąc, wpaść, jak to się wtedy wojnę mówiło. Żywność była strasznie droga, ponieważ Niemcy wprowadzili reglamentację, konfiskaty żywności. Ja przypominam państwu, że od 1941 roku na wsiach, także w Gniewoszowie, w okolicach Gniewoszowa, organizowano obławy na wsiach policji, wojska niemieckiego przeciwko chłopom, którzy tych kontyngentów nie oddali, więc żywność to był towar deficytowy i też trzeba było niejednokrotnie tę żywność zdobyć, więc pokazanie tylko tego elementu, że ktoś pobiera pieniądze za pomoc, bez pokazania, w jakich warunkach materialnych ten sam człowiek funkcjonował, no jest krzywdzące dla wszystkich osób, które od Żydów otrzymały pieniądze na to, żeby na tą działalność pomocową. I powiem państwu rzecz oczywistą, która jest znana dla wszystkich, którzy tym tematem zajmują, że współfinansowanie pomocy przez Żydów było zjawiskiem powszechnym i powszechnie akceptowalnym, ponieważ takie były realia, krótko mówiąc.
Panie doktorze, jeszcze...
Ale ten wizerunek, może przerwę panu redaktorowi, bo to uważam, że jest kluczowe. Zwróćmy uwagę na te postacie, jak one są odmalowane. Polacy, jacyś patrzący z ukosa, łypiący na tych Żydów,
takie podejrzane
typy spod ciemnej gwiazdy przysłowiowe, nawet Niemców tak nie odmalowano, tak? Przekrwione oczy, te spojrzenia. Niemcy natomiast są
to jeśli
odmalowany, pan pochwali, tak?
Właśnie. Jedynym są pozytywni bohaterowie. To jest dwóch żołnierzy niemieckich, którzy w oblężonej Warszawie w czasie tłumienia Powstania Warszawskiego ratują tego młodego bohatera naszego filmu, młodego Żyda. Wiedząc, że jest Żydem, pomagają mu przeżyć, odwołują egzekucję, które mieli dokonać żandarmi. Cud. Mógł się zdarzyć. Ci sami żołnierze bez mrugnięcia okiem w tych dniach mordowali polskie kobiety, dzieci, mężczyzn setkami, tysiącami każdego dnia tłumiąc Powstanie Warszawskie. Po wojnie cała rodzina, właściwie cała rodzina poza jednym dzieckiem wraca do Gniewoszowa, cała ta rodzina Goldsteinów. Nie ma słowa o tym, kto im pomógł przetrwać okupację. A film kończy się dramatycznym napadem, w którym wiemy, że brali udział Polacy. To też jest animacja, ale świadek potwierdza, że tam Polak był sąsiad, ale ta animacja sugeruje, że mordu dokonał jakiś oddział uzbrojony.
No właśnie, panie dyrektorze, tego dokładnie nie wiemy, kto był sprawcą tego morderstwa.
Nie wiemy, jakie było tło, bandyckie, antysemickie, rabunkowe.
No właśnie, bo to jest problem z tym filmem jest taki, że to jest film, tak jak wspomniałem, kontekst historyczny w tym filmie nie funkcjonuje. Tego po prostu nie ma. Autorzy filmu nie pokusili się o to, aby nam pokazać, że po 1945 roku sytuacja w Polsce... No, dla wielu Polaków nie tylko, że się nie polepszyła, się nawet pogorszyła, tak? Ponieważ mamy do czynienia z nową okupacją, wkroczeniem Sowietów i nowymi realiami. Natomiast co istotne dla tego filmu, to jest zwrócenie uwagi na to, że właściwie wraz z wypędzeniem Niemców dla wielu Żydów, czy dla wszystkich Żydów to było nawet autentyczne wyzwolenie, bo przerwanie tej gehenny niemieckiej. Natomiast to jest to tak kształtowany ten obraz, ja go tak odczytuję, odbieram ten film, że właściwie jedyne, co jest pewne w tym filmie, to jest polski antysemityzm. Ale zwróciłbym uwagę na coś jeszcze w tym filmie. Po pierwsze, tam padają takie słowa, to jest deprecjonowanie polskich symboli narodowych w tym filmie i ono ma miejsce i chciałbym to zwrócić na to uwagę, bo po pierwsze, film zaczyna się od takiej frazy, że państwo polskie, że mówienie o tym, że państwo polskie jest odpowiedzialne za Holokaust, będzie teraz karane, tak? Tak jakby to była prawda. No proszę państwa, podkreślam z zupełnym spokojem i mówię to bardzo powoli, to jest kłamstwo, bo nie znajduję tu innego słowa, które by we właściwy sposób było adekwatne do tego, co nam przedstawiono. To jest nieprawda. Państwo polskie, rząd polski w czasie Holokaustu przebywał, legalny rząd polski przebywał na uchodźstwie w Londynie, tak, w tym czasie, natomiast my, państwo, kraj, teren, obszar, ludzie są okupowani, natomiast my, jako historycy, publicyści czy ktokolwiek inny, możemy natomiast dywagować o postawach Polaków wobec zagłady, wobec Żydów, ale nie wolno nam tego robić bez uwzględnienia niemieckiego prawa i niemieckich realiów, to po pierwsze. A po drugie, chodzi mi o coś jeszcze innego. Mianowicie tam pojawiają się takie pewne zbitki, próba sklejenia, nachalnego sklejenia, takiego, że już po prostu bardziej się nie da. Mianowicie, kiedy giną ci Żydzi po 1945 roku, z tej krwi żydowskiej tworzy się wielką biało-czerwoną flagę. Gra tymi symbolami, mianowicie te dysproporcje między pokazaniem niemieckiego sprawstwa, niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust, a tych przypadków, kiedy Żydzi ginęli z polskich rąk, co tu dużo mówić, no jest nieprawdopodobna. I na koniec, całkiem przypadkiem, kiedy ta główna bohaterka, Polka, próbuje uzyskać jakieś informacje o głównym bohaterze, o profesorze Goldsteinie. Ona nie wiedziała, że on wyjechał do Izraela. Szuka go, poszukuje jakichś informacji. Akurat wtedy, kiedy spotyka się z wyraźną niechęcią ze strony jednego człowieka, na ścianie budynku, w którym mieszka ten człowiek, jest duży znak graficzny Solidarności, logotyp Solidarności, tak? Czyli następuje nachalna próba sklejenia czegoś pozytywnego, bezsprzecznie pozytywnego, jakim była Solidarność, tak? Z czymś złym, z niechęcią wobec Żydów, tak?
Wielka szkoda, że taki jest przekaz tego filmu. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan doktor Tomasz Domański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach i autor recenzji filmu Wśród Sąsiadów był gościem magazynu Postscriptum. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Paweł Lekki, do usłyszenia.